Gość dnia Radia Gdańsk.
A telefonicznym gościem Radia Gdańsk jest profesor Grzegorz Raczak, kardiolog, kierownik Klinicznego Centrum Kardiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witamy panie profesorze, rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, około 40% osób zarażonych koronawirusem stanowią pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi. I dlatego właśnie o nich chcemy przede wszystkim dzisiaj porozmawiać. Czy osoby z nadciśnieniem tętniczym faktycznie mają powody, aby bardziej się obawiać niż przeciętne osoby?
To znaczy, ja myślę, że ilość osób rzeczywiście zagrożonych jest po prostu mniejsza. To chodzi o to, że takie osoby szczególnie zagrożone powinny być identyfikowane. I ja muszę pani powiedzieć, że oczywiście, jeżeli ktoś jest z chorobą niewydolnością serca zaawansowaną, z poważnymi zaburzeniami rytmu, to oczywiście zawsze jest bardziej zagrożony, ale dla mnie szczególnie ważną grupą, i to dla słuchaczy wydaje mi się szczególnie istotne, są osoby w starszym wieku. Osoby powyżej 65 roku życia pomału zaczyna, powyżej, nie wiem, 70-80 roku życia coraz bardziej są zagrożeni. O te osoby musimy dbać w sposób szczególny.
I to właśnie te osoby chyba mają przede wszystkim problemy z nadciśnieniem, prawda, panie profesorze?
Znaczy, oczywiście, im człowiek starszy, tym ma więcej chorób oczywiście i to się przekłada na to, oprócz tego związane z wiekiem zmiany starcze, bo oprócz tego, jak pani popatrzy na te dane, które posiadamy, to te dane wskazują, że dramatycznie narasta śmiertelność, jak według tych danych chyba jeszcze chińskich, że poniżej 40 roku życia umiera 0,2% chorych zarażonych, a powyżej 85 roku życia to już jest kilkanaście procent. Dlatego te dane, które posiadamy, wskazują na to, że ten wiek jest bardzo, bardzo ważny. To, co pani mówiła, że chorzy, którzy mają nadciśnienie, że jak ktoś ma nadciśnienie, to już ma się czuć zagrożony śmiercią. Moim zdaniem czegoś takiego to by się nie należy dopatrywać. I to chciałbym powiedzieć, proszę państwa, że tak na dobrą sprawę my mamy duży niedosyt rzeczywistych danych naukowych. Pojawiła się epidemia, ona jest od niedawna. My te dane zdobywamy, ale tych danych, wiem, że tam w Holandii rozpoczęli jakieś dobre badanie, takie randomizowane, na podstawie którego będzie można wyciągać jakieś wnioski. Tylko to badanie rozpoczęto, a wyniki będą za rok. A w międzyczasie my się musimy opierać troszeczkę na intuicji, na zdrowym rozsądku i na poczuciu takim, nazwijmy, jakiejś dyscypliny społecznej, bo jeżeli władze, minister wydają jakieś instrukcje zarządzania, to my się musimy tego trzymać. Absolutnie trzeba wykonywać zarządzania dyrekcji. Ja taką mam trochę myślenie wojskowe, że jest punkt dowodzenia, to on podejmuje decyzję, a reszta nie powinna filozofować, tylko powinna wykonywać te polecenia. I jeżeli coś z tych poleceń nie daje się realizować, należy to zgłaszać do punktowi dowodzenia i wtedy punkt dowodzenia zastanawia się, co z takim fantem zrobić. To jest naprawdę elementarna rzecz, taka, która w tym takim procesie walki o bezpieczeństwo powinna być. Natomiast kwestia, i tu jest moje pytanie, czy taki rodzaj, wie pani, prewencji przez różne kwarantanny obejmujące całą populację, czy to jest skuteczne, to muszę pani powiedzieć, że jako naukowiec moim zdaniem nie ma pewnych dowodów naukowych, że taka kwarantanna rzeczywiście pomaga, że spowalnia proces, to po prostu dowody naukowe na to poważnych nie ma. Czyli tutaj, i tutaj bardzo ważne chcę powiedzieć, jako lekarz proszę zwrócić uwagę, że moim zdaniem kwarantanna totalna taka, obejmująca wszystkich ludzi, to po prostu nie ma udokumentowanej wartości, że na pewno pomaga, że na pewno, wie pani, spowalnia ten proces chorobowy. Dowodów naukowych na to nie ma. Natomiast koszty takiej kwarantanny totalnej są ogromne i ja się obawiam, podkreślam, nie jestem ekonomistą, ale obawiam się potężnego krachu gospodarczego, który spowoduje, że będziemy mieli milion bezrobotnych, będziemy mieli po prostu różne problemy, które nie wiadomo, czy to się opłaciło, bo to są różne teorie. Ja tego nie chcę przyjmować ze stanowiska jednoznacznego, ale są różne teorie, że tak na dobrą sprawę to taka populacyjna odporność to się w jakiś sposób wytwarza, bo ponad 80% według różnych danych różnie przebiega ten proces albo bezobjawowo, albo skąpoobjawowo, czyli krótko mówiąc łagodny przebieg i ci ludzie wytwarzają sobie pewną odporność. I takie wytworzenie takiej odporności spowoduje, że za jakiś czas większość społeczeństwa będzie już odporna po prostu. Natomiast cała sztuka powinna być umiejętne identyfikowanie osób rzeczywiście zagrożonych. A osoby rzeczywiście zagrożonych, to pani redaktor, to nie jest, że ktoś, kto ma nadciśnienie, czy ktoś, kto ma migdanie przyrodów, to musi być ocenione przez fachowców, czy należy do grupy zagrożenia, czy nie. Jeżeli należy do grupy zagrożenia, powinien być otoczony szczególną opieką. To powoduje mniejsze, takie wąska, bo wie pani, jak im człowiek jest bardziej święty, im więcej ludzi, więcej rzeczy zabrania. Ale jeżeli się naprawdę nauczymy dobrze identyfikować osoby zagrożone, te zagrożone osoby rzeczywiście skutecznie izolować, to jest największy sukces. Moim zdaniem, nie jestem epidemiologiem i mówię, szanuję wszystkie decyzje władz, bo oni na pewno wiedzą dużo różnych rzeczy i po prostu podejmują te decyzje w sposób możliwie najlepszy. Ale podkreślam, duży poziom niewiedzy, naturalnej niewiedzy, nie tylko nas, ale na całym świecie po prostu powoduje, że wiele rzeczy, wiele decyzji jest podejmowanych w sposób taki trochę, można powiedzieć, doraźny, a bez wystarczającego udowodnienia naukowego. Dlatego podkreślam, to jest fajnie powiem, bo teraz ja...
Teraz ja może zadam jeszcze pytanie, panie profesorze, ale a Wielka Brytania, przecież Boris Johnson właśnie w podobny sposób postępował, tak jak pan tutaj sugeruje, a jednak zrewidował to postępowanie i w tej chwili Wielka Brytania zaostrzyła procedury. Czy możemy być właśnie pewni jakiejkolwiek metody, czy kwarantanny, czy też...
Pani redaktor, niczego nie możemy być pewni. Ja nie twierdzę, że my jakiś błąd jako kraj popełniamy. Poziom niewiedzy jest na całym świecie. Na tym poziomie niewiedzy musimy podejmować decyzje. I moje ludzkie odczucie, ja mówię, nie reprezentuję żadnej organizacji niczego. Ja jestem naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem przyzwyczajony do tego, że na wszystkie dane naukowe patrzę z pewną podejrzliwością, naturalną naukową podejrzliwością. Jeżeli coś słyszę, że coś jest robione, wie pani, co różne, medialne naciski, polityczne, czysto ludzkie, różne zasłyszane informacje, wie pani, naprawdę ludzie podejmują decyzje na podstawie różnych argumentów, ale to, że podjęli taką decyzję, nie jest dowodem na nic. Pani redaktor, moje pytanie do wszystkich słuchaczy, niech mi ktoś dostarczy dowody wiarygodne, że kwarantanna totalna spowalnia przebieg choroby. Słyszałem, że minister powiedział, że 24% chyba spowalnia proces choroby, ale chciałbym się dowiedzieć, na podstawie jakich danych te rzeczywiste wyniki pani tej skuteczności kwarantanny zostały podane. Moim zdaniem dowodów na to nie ma, natomiast koszty tej totalnej kwarantanny są ogromne i się odbiją na ludziach, bo ludzie w tej chwili tego nie odbierają, ale jak za chwilę będzie narastało bezrobocie, będą spadały wynagrodzenia, to będą się ludzie denerwowali. To jest zrozumiałe po prostu. Także ja mówię swój subiektywny pogląd i swojej działalności lekarskiej. Ja uważam, że identyfikacja tych osób szczególnie zagrożonych jest szczególnie ważna. Powinna być też szczególna ochrona personelu medycznego. Naprawdę, ci lekarze, z którymi ja się stykam, oni wszyscy są przejęci swoją rolą. I teraz wie pani, jeżeli ja jako lekarz mam sytuację, albo przyjąć wszystko, co się da, jak mi przyjmą, będzie wirus, ogłoszą kwarantannę i mam 2 tygodnie wolnego. Siedzę w domu, po prostu niczym się nie muszę obawiać, tylko po prostu muszę przeżywać kwarantannę. Ale niech pani sobie wyobrazi, kliniczne centrum kardiologii, 4 oddziały zostaną zamknięte. To jest katastrofa dla mieszkańców po prostu regionu. Dlatego uważam, że trzeba to wypośrodkować i opierając się, przyznaję, nie ma takiej możliwości. Nie chcę powiedzieć, że ktokolwiek popełniał jakiś błąd. Ludzie przy pewnym naturalnym poziomie niewiedzy podejmują różne decyzje, ale chodzi o to, że trzeba myśleć ekonomicznie i ja uważam, że kwarantanna, wie pani, ta kwarantanna, jeżeli będzie taki miała masowy charakter, znaczy wie pani, jak ktoś na przykład siedzi w domu i unika kontaktów towarzyskich, unika tam jakichś takich podstawowych zasad, przestrzega, jest to naturalne i trzeba to rzecz jasna robić. Natomiast jak nie chodzi do pracy coraz więcej osób na przykład z powodów tamtych kwarantann, to moim zdaniem koszty tego są ogromne, a przy dowodach na skuteczność tego niewielkich to jest temat do dyskusji, tak bym powiedział.
Panie profesorze, 2 krótkie pytania dotyczące pacjentów z chorobami naczyniowymi. czy należy przyjmować leki, czy nie? Bo niektórzy pacjenci boją się, że właśnie przyjmowanie tych leków...
Nie. Wie pani, tam były trochę na temat statyn, sartanów, są takie grupy leków, które w jakiś sposób trochę są podejrzane, ale wie pani, oficjalne komunikaty nie ma żadnych sugestii, że należy odstawiać te leki. Jak ktoś ma wątpliwości, mówię pani, ja nie mogę powiedzieć, że każdy pacjent ma wszystko, po prostu jak ma wątpliwości, niech się kontaktuje najlepiej ze swoim lekarzem. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to niech się skontaktuje też odpowiednio strukturalnie z odpowiednimi strukturami, niech mu pomogą zdecydować. Ale naprawdę proszę mi wierzyć, ja uważam, że nie należy wpadać w panikę. Przeciętny człowiek, taki nazwijmy to zdrowy, w sensie, no jak traktuje, że ktoś ma łagodne nadciśnienie, to jeszcze uważam, że jest póki co zdrowy. Oczywiście w cudzysłowie, on jest zagrożony w dłuższym przebiegu, to wszystko nie jest błaha sprawa, ale wie pani, tą grupę zagrożonych trzeba dokładnie zdefiniować, tych ludzi ochraniać, ale wie pani, ale to jest cała, wie pani, to nie jest miejsce, żeby straszyć ludzi, że każdy nadciśnienie ludzi, mam dużo ludzi w Polsce, że każdy z nadciśnieniem jest w jakiś sposób szczególnie zagrożony. Trzeba po prostu identyfikować wąską grupę szczególnie zagrożonych i tych ludzi rzeczywiście ochraniać na różnych miejscach. Tak,
panie profesorze, jeszcze szybka odpowiedź. Porady telemedyczne. Czy w przypadku takich pacjentów, którzy dotychczas dzwonili na pogotowie, bo skoczyło im bardzo ciśnienie, czy taka porada telemedyczna wystarczy?
To znaczy, wie pani, porada telemedyczna jest wielkim dobrodziejstwem, bo wie pani, najgorsza rzecz w tej chwili, to jak ktoś, wie pani, zaczyna jeździć po mieście, trafia na różne punkty i wie pani, to takie przemieszczanie osoby podejrzanej, zwłaszcza o zainfekowanie, to jest po prostu niepotrzebne narażenie wszystkich. Dużo lepszą rzeczą, począwszy od tego pacjenta, jest zadzwonić. Najlepiej, wie pani, jeżeli ma lekarza, który ma kontakt do swojego lekarza, bo on go zna i myśli sobie, a to jest ten chory, tu jest dobre, a on ma 4 zagrożenia inne, o których ja wiem, a inni nie wiedzą. Mówi, niech pan zrobi tak. I wie pani, i taka rada lekarza ma, jest na wagę złota po prostu. Nie zawsze jest to możliwe, ale jeżeli nie zawsze jest to możliwe, jak zadzwoni, wie pani, i odbędzie telefoniczną rozmowę, to lekarz po drugiej stronie, wie pani, też, wie pani, ocenia różne prawdopodobieństwa i rzecz jasna, że nie zastąpi do wizyty bezpośredniej, ale są pewne algorytmy zaproponowane, takie, wie pani, że jeżeli ktoś ma gorączkę, kaszle i tam, to po prostu to trzeba bardziej uważać, jak tam ktoś ma cechy niewydolności oddechowej, to jest szczególnie zagrożony. Czyli krótko mówiąc, rozmowa telefoniczna wiele może dać.
Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj zostało podpisane zarządzenie prezesa NFZ mówiące o tym, że każdy lekarz może kierować pacjenta na testy na obecność koronawirusa, ale też o finansowaniu testów dla medyków i pacjentów szpitali. I to chyba bardzo dobra informacja, panie profesorze.
No, to bardzo, tak, to bardzo dobra, ale wie pani, całe opracowanie algorytmów, jak postępować, bo oprócz badań, wie pani, tych na wykrywanie wirusa, są też badania serologiczne na wykrywanie przeciwciał i te przeciwciała w klasie IgM, IgG, jedne są wcześniejsze, fazie innych późniejszej. To ma swoje zalety, swoje wady. Wiem, że się na świecie, to też chciałem taką rzecz powiedzieć, potencjalnie dobrą wiadomość, że wie pani, myśli się gdzieniegdzie o certyfikatach, że wie pani, chory, będzie ktoś, kto przechorował infekcję w sposób maskowo-objawowy, dostaje certyfikat na przykład, nie wiem, czy to jest realne, ale że certyfikat, że jest zdrowy na przykład. Też byłoby fajnie coś takiego.
Też byłoby fajnie, to taka trochę futurystyczna informacja. No do widzenia, panie profesorze. Musimy skończyć tą niezmiernie ciekawą rozmowę.
Jasne.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia, Radia Gdańsk.